Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnej, ostatniej w tym roku szkolnym, akademickim albo jakimś jeszcze innym szkole wiary. I witam naszego gościa, Maksymiliana Nawarę, benedyktyna. Chciałem powiedzieć, że z klasztoru w Lubiniu, ale on mi dzisiaj powiedział, że jest właściwie człowiekiem z lasu. To proszę już od niego wymagać, żeby wytłumaczył się z tego, co to znaczy, że jest człowiekiem z lasu. Z pewnością o tym opowie. Temat, który jest napisany na plakacie zapraszającym na dzisiejsze spotkanie, temat tego wykładu brzmi medytacja chrześcijańska, ale tak naprawdę trochę inaczej został sformułowany przez naszego gościa i brzmi on modlitwa w słowie, w imieniu. Modlitwa w imieniu. Dlaczego to w jest takie ważne? Znowu ojciec Maksymilian z pewnością opowie. Tak jak zazwyczaj, najpierw będzie 45 minut wykładu, później 10 minut przerwy, gdzie w czasie której można będzie porozmawiać, napić się herbaty, coś tam przegryźć. I w tym czasie też będzie można sformułować pytania na kartkach. Kartki będzie rozdawał i zbierał Paweł, który tutaj już je ma przygotowane. I druga część spotkania to będą odpowiedzi na te pytania, które napiszą Państwo na kartkach. Więc bardzo proszę, Maksymilianie, żebyś wyrzekł do nas słowo w imieniu.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za to zaproszenie, że mogę przyjechać do wielkiego miasta Wrocławia i troszkę podzielić się z Państwem tym, co nie tylko jest jakąś teorią, ale też moją codzienną praktyką i praktyką modlitwy, której nauczamy w Lubiniu, w naszym ośrodku. Chciałbym podzielić ten wykład na takie dwie części. W pierwszej części chciałbym Państwa wprowadzić trochę w to, co mówi o imieniu Boga Pismo Święte, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Tutaj będę podawał pewne odnośniki do Pisma Świętego, więc kto tam sobie chce sprawdzić później, to niech notuje lub odsłucha jeszcze raz tamtych odnośników i sprawdzi, czy to rzeczywiście tak jest. A później w drugiej części chciałbym przejść do tego, w jaki sposób ojcowie pustyni, a także ojcowie filokaliczni nauczali o praktyce pewnej formy modlitwy opartej przede wszystkim na wzywaniu imienia. I o co tak naprawdę w tej modlitwie chodzi, na czym ona bazuje, do czego imię Jezus, do czego ta praktyka prowadziła i do czego też była używana. I dlatego też zatytułowałem ten temat modlitwa w imieniu, żeby uniknąć przede wszystkim już na samym początku takiego instrumentalnego, czy nawet bym powiedział magicznego traktowania imienia Boga, które w chrześcijaństwie nie ma miejsca. Jeżeli będziemy mówili o modlitwie w imieniu, to będziemy mówili równoznacznie o modlitwie w obecności. Ale do tego spróbujemy przejść. Później, jeśli ktoś z Państwa będzie miał pytania, to bardzo proszę te pytania zapisać, tak żeby każdy miał możliwość się wypowiedzieć. Ja będę się starał odpowiedzieć na te pytania. Gdyby ktoś jeszcze miał dodatkowo jakieś kwestie, to też w czasie przerwy i ewentualnie, jak nam czasu trochę starczy po wykładzie, jeśli będę umiał, to postaram się odpowiedzieć na nie. Więc jeśli chodzi o w ogóle imię Boga, jest taka przedziwna sytuacja, że imię Boga w tych czasach starożytnych, zarówno u Babilończyków, jak i Kananejczyków, było bardzo ważne, ale zazwyczaj to było imię, które ludzie nadawali swojemu Bogu. Mówimy o tym, że Babilończycy nadawali swojemu Bogu Mardukowi ponad 50 imion, które miały określać różne jego przymioty lub wyrażać jakieś jego działanie. Podobnie czynili Kananejczycy, określając swojego Boga. Różnica w podejściu Izraelitów jest taka, że to Bóg sam chce objawić swoje imię. Pamiętacie, że do czasów Mojżesza Bóg Mojżesza był Bogiem ojców, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I dlatego też, kiedy w Księdze Rodzaju, w rozdziale 32, zapytany przez anioła walczącego z Jakubem, zapytany anioł o imię, nie chce go wyjawić. Dlatego, że to imię dopiero zostaje objawione przez samego Boga na Chorebie i tam Bóg mówi, jestem tym, który jest, jestem tym, czym jestem, który jestem teraz. Tak by można było przetłumaczyć to imię Jahwe. Bóg sam objawia Izraelowi swoje imię i chce, żeby odtąd czczono go pod tym prawdziwym i autentycznym imieniem. Stąd, jak potem śledzimy historię zbawienia, widzimy, że to imię jest nieustannie obecne w historii Izraela. Jest to zawołanie bojowe dla synów Izraela. To widzimy w księgach, w Księdze Sędziów. Jest to jedyne imię jedynego prawdziwego Boga, o którym będą zapewniać prorocy. Na przykład prorok Izajasz w rozdziale 43, werset 10 mówi tak. Boga utworzonego przede mną nie było, ani po mnie nie będzie. Tylko Jahwe, tylko ja istnieję. To więc imię ma znajdować się na ustach Izraelitów. Jest to przykazanie, które znajdujemy w Księdze Wyjścia, w rozdziale 23, werset 13. I tylko to tego imienia można używać, wzywając samego Boga. Bóg jest zazdrosny o swoje imię. Też czytamy to w Księdze Wyjścia w rozdziale 34. Wzywać imienia Jahwe oznacza zatem oddawać Mu cześć i modlić się do Niego. I to jest pierwszy punkt, na który chcę zwrócić uwagę. W Starym Testamencie wzywać imienia Jahwe oznacza oddawać Mu cześć i modlić się do Niego. W Księdze proroka Izajasza w rozdziale 12, werset 4 znajdujemy takie słowa. Powiecie w owym dniu, chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Tego imienia się wzywa, w psalmie 28 znajdujemy tą zachętę, przywołuje się Pana za pomocą tego imienia, psalm 99, werset 6. I tutaj to imię oznacza obecność samą Boga, dlatego też Bóg bardzo, nie tylko jest zazdrosny o to swoje imię, ale też nie pozwala wzywać tego imienia nadaremnie, czyli traktować go instrumentalnie. To imię nie zostało dane do dyspozycji Izraelowi w taki sposób, że może z nim robić co chce, ale chodzi o to, że została mu pokazana droga, w jaki sposób może czcić Boga. Jest to do tego stopnia ważne, że Bóg utożsamia się ze swoim własnym imieniem. To znaczy, że kiedy mówi o swoim imieniu, mówi o sobie samym. Objawia swoją osobę w imieniu. To ja jestem, który jestem, to nie jest tylko imię, którym się woła. To jest objawienie osoby samego Boga. Świątynia jest tym miejscem, w którym z woli Boga przebywa imię. To jest pieśń nad pieśniami. Tam człowiek znajduje się w obecności Boga. Księga Wyjścia, 34 rozdział, werset 23. Jest to po prostu Jahwe bez żadnych dodatków i uściślej. Później, pragnąc zobaczyć jeszcze większy szacunek, jakim Izraelici obdarzali imię Boga, zacznie powstawać tradycja, która nakazuje Żydom unikać wymawiania lub nawet pisania objawionego na Chorebie imienia Boga i zaczną go zastępować słowami Elohim albo Adonai. I teraz podobna sytuacja, jeśli mamy już nakreślone to, co się działo w Starym Testamencie, podobną sytuację znajdujemy w Nowym Testamencie. Jezus prosi Ojca, aby uwielbił swoje imię. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 12, werset 28. Zachęca swoich uczniów, by się modlili o uświęcenie Jego imienia. Ewangelia Mateusza 6:9. Bóg uczyni to, czyli uwielbi swoje imię, objawiając swoją chwałę i swoją moc i uwielbiając swojego Syna. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 17, werset 1, 5 i 23. I też całe dzieje apostolskie naznaczone są ukazaniem działania Boga, którego przyzywa się na pomoc, Jego obecności, Jego działania w imieniu. Wzywając imienia Jezusa, apostołowie czynią cuda. Dzieje apostolskie, rozdział 3. Wyrzucają złe duchy. Dzieje apostolskie, rozdział 16. I dokonują wszelkiego rodzaju cudów. Dzieje apostolskie, rozdział 4. To imię przywraca zdrowie chorym. Wysługuje zbawienie wiecznie tym wszystkim, którzy w Niego wierzą. To także są dzieje apostolskie, rozdział 4 i 5. I to właśnie pokazuje, czym naprawdę jest Bóg, który działa. Kim naprawdę jest Bóg, który działa. Jezus ukazuje się takim, jakim Go określa Jego imię. Zmartwychwskrzeszając Jezusa i pozwalając Mu zasiąść po swojej prawicy, Bóg daje Mu imię ponad wszelkie imię. I to jest hymn, bardzo znany hymn z listu do Filipian, rozdział 2, werset 9, który pozwolę sobie tu przytoczyć w całości, dlatego że on dokładnie oddaje całą teologię imienia Bożego w Nowym Testamencie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go ponad wszystko wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. To nie dające się wypowiedzieć imię znajduje swój wyraz właśnie też w tytule Pan. Ten tytuł przysługuje Jezusowi Zmartwychwstałemu i jest odnoszony do Niego w takim samym stopniu, w jakim prorok Izajasz odnosi Go do Boga Jahwe. Gdybyśmy porównali ten hymn z listu do Filipian, rozdziału 2, z księgą proroka Izajasza, rozdział 45, werset 23, to możemy znaleźć bezpośrednie podobieństwo. Przysięgam na siebie samego, prorok Izajasz. Z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak przede mną zegnę się każde kolano i wszelki język na mnie przysięgać będzie. Poza tym imię Jezus zawiera się także w tym wyrażeniu Syn. Żadnemu stworzeniu nie przysługuje ten tytuł w takim samym stopniu jak Jemu i to wyraża Dzieje Apostolskie, rozdział 13, werset 33. Drodzy Państwo, zatem wiara chrześcijanina polega na tym, aby uznać, że Bóg wskrzesił Jezusa i by wyznać, że Jezus jest Panem. Tak brzmi pierwotny kerygmat chrześcijański. Ta wiara polega także na tym, żeby wzywać imienia Pana, wzywać imienia Jezusa. Te trzy wyrażenia praktycznie znaczą to samo i wszystko w pierwotnych gminach chrześcijańskich dokonywało się w imię Jezusa. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko w imię Pana czyńcie. Rozdział 10 listu do Rzymian mówi w następujący sposób. Jeżeli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi Pismo, żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Pierwsi chrześcijanie bardzo chętnie uważali się za tych, którzy wzywają imienia Pana. rozdział 9, Księgi Dziejów Apostolskich, werset 14, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 2. Dając w ten sposób do zrozumienia, że uznają Jezusa za swojego Pana. Chrztu udziela się w imię Pana. Imię Pana było również wyznawane nad nowo ochrzczonymi. W ten sposób wychodził on spod władzy szatana, a uznawał panowanie nad sobą tego, którego właśnie uznał, wzywając w tym imieniu. To wszystko, co tutaj mówimy, mówi nam właściwie o tym, czym jest wyznawanie naszej wiary i czym jest także, co jest także drogą do tego, żeby spotkać się z obecnością Pana, nie jedyną drogą, ale drogą, która jest poświadczona w Piśmie Świętym. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, mówi w ten sposób. Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy Państwo, ten cytat chciałbym uczynić jako taki punkt przejściowy do tej drugiej części wykładu, której ja będę chciał powiedzieć trochę o praktyce modlitwy w imieniu. Modlimy się za was, aby Bóg was nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W czasach ojców pustyni pojawił się pewien problem, który pewnie dotyka większości z nas. Problem, który brzmi, jak się modlić. Jak stanąć przed Panem. A jeszcze większy problem dla nich polegał na tym, że skoro poświęcili całe swoje życie i odeszli na pustynię, żeby tam wieść bardzo surowy tryb życia, a święty Paweł mówi w liście do Tesaloniczan, żeby się modlić nieustannie, no to kto ma się modlić nieustannie, jak właśnie oni? Tylko pytanie jest jak? Czy jest to w ogóle możliwe, żeby ta modlitwa dokonywała się nieustannie? Czy jest to możliwe, aby ona nie była tylko mentalnym myśleniem o Bogu, ale spotkaniem się z Nim dużo głębiej niż tylko nasze myśli? Czy jest to możliwe, żeby ta modlitwa była tą przestrzenią czy sferą, w której spotykam się z żywym Bogiem, a nie jest tylko formułą, która ma być spełniona? Myślę, że dzisiaj jeden z głównych problemów modlitwy jest taki, że ona nie dotyka serca, że odmawiamy modlitwy, wypełniamy chrześcijański obowiązek modlitwy, ale często słyszę taką praktyczną skargę. Proszę Ojca, modlitwa mi nie przynosi ukojenia. Jestem zmęczony czy zmęczona po całym dniu pracy. Po prostu naprawdę mam już dość. Jak sobie pomyślę teraz jeszcze, że mam się pomodlić, to po pierwsze nie wiem za bardzo, od czego tu zacząć, bo już nie mam siły na powtarzanie tego samego, a po drugie uważam to tylko za obowiązek. Myślę, że to nie jest współczesne tylko, ale to towarzyszy każdemu, kto rzeczywiście nie tylko chce wypełnić obowiązek modlitwy, ale w modlitwie chce się spotkać z Bogiem. Chce doświadczyć tej relacji. I takie było też pytanie, które stawiali sobie ojcowie. Jak to zrobić? Czy jest w ogóle taka droga dla człowieka? Pierwszą praktyką, którą oni mieli, to była taka, która polegała na recytacji. Dzisiaj w liturgii godzin, którą w Lubiniu na przykład mnisi recytują przez kilka godzin dziennie, bo jak się tak połączy te wszystkie nasze modlitwy, to wychodzi tam 2,5, prawie 3 czasami, jak Wigilię się włączy. To rzeczywiście jest tak, że po po kilkunastu to już na pewno wszystkie te psalmy znasz na pamięć. No bo to co tydzień się powtarza, tak? Schodzisz i po prostu otwierasz i już wiesz. Mnisi się nie zastanawiali nad tym, co znaczą słowa, tylko chodziło o to, żeby przez samo powtarzanie tych świętych słów one nasączyły serce. To znaczy, żeby serce przejęło ten sposób myślenia. Drodzy Państwo, to była teraz taka dygresja, jak kilkanaście lat temu po raz pierwszy sięgałem po Pisma Ojców Kościoła, to pierwsze takie moje wrażenie było rozczarowanie. Myślałem, że znajdę tam jakąś bardzo duchową, tajemną naukę, wyrażoną w bardzo taki jakiś nowatorski sposób, a tu się okazało, że większość z nich cytuje Pismo Święte. No dzisiaj się włącza Bible Works albo innego wujka Google'a, który to wszystko wyszukuje, sprawdza, zaznacza i nawet robi syntezę. Ale kiedy cofniemy się do tych czasów, tych pierwszych wieków i zobaczymy, że oni po prostu tak jak z rękawa sypią cytatami z Pisma Świętego i to z różnych części, mówiąc o jednym temacie, to nagle przychodzi, człowiek staje wobec takiego faktu, że to był ich sposób myślenia. Oni myśleli w ten sposób. Ich sposób myślenia był językiem Biblii. To były słowa Biblii. A skąd to się wzięło? No przecież z powietrza nie spadło. Wzięło się to właśnie z tej praktyki nieustannego powtarzania. Nieustannego powracania do tych samych tekstów, tak że one utrwalały się na stałe. Z czasem te teksty zaczęły się powoli skracać i przyjmowały formę takich pojedynczych wezwań, które dzisiaj znamy przede wszystkim w formie aktów strzelistych. Każdy z nas ma jakiś taki akt strzelisty, który często mu wraca. Natomiast różnica polegała na tym, że ojcowie uczynili z tego aktu strzelistego podstawę swojej modlitwy. Modlitwy rozumianej w sensie nie powtarzania tylko formuły, ale drogi do serca. Stąd często mówi się o tej formie modlitwy jako o modlitwie serca. Za chwilę spróbuję pokazać, dlaczego mówi się o modlitwie serca, a nie mówi się w ogóle o modlitwie. Z czasem wśród tych różnych wezwań, które im towarzyszą, wezwanie imienia stanowiło podstawę. I stąd rozwinęła się tradycja modlitwy Jezusowej, która za podstawę ma wezwanie imienia. Dlatego, że tak jak Bartymeusz pod Jerychem krzyczy: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, to jest to zawołanie, które ściąga uwagę Jezusa samego, przywołuje Jego obecność, jest obecny. To wezwanie Bartymeusza staje się takim podstawowym wezwaniem, które towarzyszy ojcom i stąd na przykład Diadochs Fotike, to jest taki biskup, który bardzo dużo pisał o praktykowaniu modlitwy Jezusowej, jego dzieło nazywa się Pamięć o Bogu i wzywanie imienia Jezus, mówił w sposób następujący. Kto pragnie oczyścić swe serce, niech nieustannie rozpala się pamięcią o Panu Jezusie i przyjmuje to jako jedyne zajęcie i stałą praktykę. Ci, którzy pragną odrzucić zepsucie, nie powinni się modlić jedynie od czasu do czasu, ale zawsze oddawać się modlitwie i praktykować strzeżenie umysłu, nawet gdyby wypadało im przebywać z dala od domów modlitwy. To wezwanie Diadocha jest obrazem tego, co było podstawą praktyki ojców. To była stała praktyka. Nie od czasu do czasu, ale stała praktyka. To znaczy, że to wezwanie było powtarzane nieustannie. Tylko że, jak sami wiemy, samo powtarzanie jeszcze nie wystarcza. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale my w Lubiniu mamy takie doświadczenie, że można jednocześnie powtarzać święte imię Jezus i myśleć o dwóch albo trzech rzeczach naraz w tym samym czasie. I ma się takie wrażenie pewnej mechaniczności w tym wszystkim. To jest nie tylko nasze doświadczenie, że samo powtarzanie może powodować wrażenie mechaniczności, ale to było także i pytanie ojców na samym początku. I stąd pojawił się problem. Jak przenieść modlitwę z głowy do serca. Czyli jak praktykować w ten sposób, aby ona nie była tylko jedną z wielu myśli, które mam w głowie, ale była pewną drogą do przebywania dużo głębiej. Stąd ta modlitwa będzie opisywana w ten sposób następujący, jako przebywanie w imieniu lub posiadanie imienia w sobie. Pseudo Makary, takie pisma, które przypisywano świętemu Makaremu Wielkiemu, uchodziły za bardzo poczytne. Taki tekst znajdujemy w jego pismach. Z sercem skruszonym zważaj na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech ono będzie na Twoich ustach i ciągle miej je w sobie. W swym umyśle nie staraj się go sobie wyobrażać. Myśl jedynie o wezwaniu: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Zachowując wewnętrzny pokój, ujrzysz Jego bóstwo spoczywające w Tobie. Rozproszy ono mroko namiętności, które są w Tobie, i oczyści człowieka wewnętrznego na wzór czystości Adama w raju. Sprawi to owo błogosławione imię, które wzywał Jan Ewangelista, mówiąc: światłości świata, niewyczerpana słodycz, prawdziwy pokarm życia. Pewien brat zapytał Makarego: jakie działanie najlepsze jest dla mnicha, który oddaje się ascezie? On odpowiedział: szczęśliwy ten, kto nieustannie ze skruszonym sercem trwa przy błogosławionym imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W życiu ascetycznym nie ma działania, które byłoby lepsze niż ten błogosławiony pokarm. Ustawicznie to imię przeżuwaj, tak jak czyni to owca, która wprowadza pokarm do swych ust i rozkoszuje się słodyczą przeżuwania go, aż przeniknie on do jej żołądka i całych wnętrzności. Czy nie widzisz, jak piękne są wówczas jej policzki, napełnione słodyczą tego, co przeżuwa ona w swych ustach? Oby nasz Pan Jezus Chrystus udzielił nam takiej łaski przez swoje słodkie i pełne życiodajnych soków imię. Drodzy Państwo, ten tekst, mimo swej takiego uśmiechu, który mu towarzyszy, ukazuje pewną głęboką prawdę o praktyce tej modlitwy. Jeżeli myślimy o samym powtarzaniu, czyli o pewnym działaniu ludzkim, to ono zazwyczaj jest związane z tym, że my mamy coś wykonać. Jest zadanie do wykonania. Stąd często na przykład się odlicza te modlitwy na paciorkach, na różańcach albo na czotkach. Natomiast tutaj chodzi o pewien sposób przeżuwania, który charakteryzuje te wszystkie zwierzęta, które przeżuwają, między innymi owce. Czyli jak sobie tak spojrzycie na taką owcę, czy obserwowaliście kiedyś, jak taka owca sobie przeżuwa? Czy ona się czymś niepokoi? Czy ona się czymś zajmuje? Czy ją coś zdenerwuje? Nie, ona sobie po prostu siedzi, albo leży, albo stoi i sobie przeżuwa. Po prostu rozkoszuje się tym doświadczeniem samego przeżuwania. I to nie raz. Przeżuwa to i przeżuwa, i przeżuwa, i przeżuwa. To jest pierwsza wskazówka do tego, jak to robić. To znaczy, nie ma tam żadnego pośpiechu, nie ma tam żadnej aktywności, w sensie konieczności wykonania zadania. Jest sam akt powtórzenia. Sam akt przyzywania imienia. Zaraz powiem, jak to się robi tak praktycznie. Sam akt tego przeżuwania. Teraz z drugiej strony Makary mówi na samym początku: niech ono będzie na Twoich ustach i miej je ciągle w sobie. Miej je ciągle w sobie. Niech ono będzie w Tobie przebywać. Czy ono ma we mnie przebywać zawsze, kiedy jest związane z moją świadomością? Czyli zawsze jestem świadomy tego, czy niekoniecznie? Otóż bardzo szybko klimak, to jest VI wiek, bardzo szybko zauważyli, że modlitwa sama w sobie jest doświadczeniem całego człowieka. I myślę, że takie jest też nasze doświadczenie, że nasza cielesność, nasze ciało, może nam albo przeszkadzać w tej modlitwie, albo nam pomagać. Myślę, że Państwo mają takie doświadczenie. Ile razy wchodzimy do kościoła i klękamy przed Najświętszym Sakramentem, a później przechodzimy z pozycji klęczącej na siedzącą, z siedzącej na stojącą, podpieramy się rękami, rozglądamy po kościele, gonimy własne myśli. To wszystko jest, płynie stąd, że jest jakaś postawa, która nam przeszkadza. Z drugiej strony są takie postawy, które by bardziej sprzyjały takiej formie relaksacji niż modlitwy. Na przykład leżenie na tapczanie lub siedzenie w fotelu to bardziej sprzyja senności niż uważności. Natomiast dla ojców to była podstawa, żeby modlitwa była związana z uważnością. Stąd zauważyli, że ciało może pomagać w tej uważności. Więc to jest podstawowa rzecz, teraz jeśli będziemy mówić o postawie ciała, to ona jest tylko po to, żeby ten umysł zachować przytomnym. Czyli żeby on był po prostu jasny. Niekoniecznie wolny od myśli, bo myśli są zawsze. Przywiązanie do myśli słabnie, ale umysł jest przytomny. Jeżeli siedzą Państwo w jakikolwiek sposób, ale podstawową rzeczą, żeby być nieruchomym, to bardzo szybko doświadczą Państwo pewnej podstawowej rzeczy, tego, że człowiek momentalnie ma pokusę, żeby coś zrobić. Zacznie go swędzić ucho, drętwieć stopa, tam przełoży się teraz, trochę rękę poprawi, trochę barki, bo trochę go zabolały, teraz głową pokręci, byleby się ruszyć. Siedzenie w bezruchu jest dla naszego rozbieganego umysłu bardzo uciążliwe. Bardzo uciążliwe. Dlatego, że ten nasz umysł jest ciągle atakowany przez te różne bodźce. Dzisiaj przechodziłem przez Wrocław na stację kolejową, żeby kupić bilet. Dla mnie, człowieka ze wsi, to jest ogromne miasto. Słuchajcie, to jest mnóstwo tutaj reklam, bodźców, muzyki, wszystkiego. Po prostu nie mogę nadążyć za tym wszystkim, ale dlatego, że jestem ze wsi. Ale sobie wyobrażam, że dla osób, które funkcjonują cały czas w dużym mieście, ta ilość impulsów, które dociera, to jest tak, jakby ten umysł był tak ciągle tak poruszany taką szpilką, że nie może być na chwilę zatrzymać się, ponieważ co chwilę jest impuls, który go pobudza znowu do myślenia, do następnej myśli i tak w kółko. Święty Grzegorz z Synaju mówił o tym, że nasz umysł od początku nie był taki rozbiegany, ale myśmy go do takiego stanu doprowadzili. Więc teraz jedyną rzeczą, żeby rzeczywiście jakby zdystansować się od tego, nie tyle uwolnić, co zdystansować, jest po prostu zatrzymać ten umysł, czy pozwolić mu na chwilę się zatrzymać. I pierwszym stopniem do wyciszenia umysłu jest zatrzymanie ciała w bezruchu. Święty Ewagriusz z Pontu pisał: przeciwko demonowi, który przychodzi do mnie znienacka w czasie modlitwy, zagnieżdża mi się w gardle i drapie mnie w nos. Państwo się uśmiechają, ale jak siędziecie na 5 minut w bezruchu, to doświadczycie tego samego. Drapania w gardle, smyrania w nos, po to, żeby się ruszyć. Zatrzymanie w bezruchu ciała, świadome zatrzymanie w bezruchu, jest pierwszym stopniem do wyciszenia umysłu. Żeby to ciało mogło wytrzymać w bezruchu, to dobrze jest też, żeby ta pozycja była wybrana. O tym za chwilę powiem. Drugą rzeczą, która jest związana z samą postawą ciała, to jest coś, co wiąże się z tym, co zawsze mamy ze sobą, co zawsze nam towarzyszy. Nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Najczęściej w dużej ilości czasu naszego nie jesteśmy tego świadomi. Mianowicie chodzi o nasze oddychanie. Jak się odetnie człowiekowi pępowinę, czyli zacznie funkcjonować samodzielnie, to pierwsze, co musi zrobić, to nabrać powietrza. Zrobić wdech. To jest tak, jakbyśmy otrzymali ten dar, tak jak Adam dostał tchnienie życia. Zobaczcie, ile razy mamy ten dar udzielony nam przez Boga za darmo każdego dnia. Każdy wdech to jest darmo udzielony dar życia. Na końcu naszego życia ostatnią rzeczą, którą zrobimy, będzie wydech. Tak się sprawdza, czy ktoś wyzionął ducha. Więc tak naprawdę nasze życie upływa między wdechem a wydechem. Między przyjęciem tego życia, od Stwórcy, Dawcy życia i powierzenie Mu tego życia przy końcu naszych dni. I to, co dokonuje się w naszym życiu, to jest tak naprawdę też to, co dokonuje się w naszej modlitwie. Przyjęcie, czyli stanięcie w obecności Bożej i powierzenie się Jemu samemu. Co oznaczało, że ta modlitwa Jezusowa, o której mówiłem, Panie Jezu Chryste, Synu Boży, lub Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznikiem, lub zmiłuj się nade mną, jak Państwo widzą, składa się z dwóch części. W pierwszej części jest wezwanie imienia. To może być Jezu, lub Panie Jezu, lub Panie Jezu Chryste, lub Panie Jezu Chryste, Synu Boży. Tak czy inaczej, centrum i fundamentem jest wezwanie imienia, które może być rozbudowane. W drugiej części jest wyznanie, czyli takie powierzenie się, które może zawierać się w tym, co po polsku mówimy jako zmiłuj się, lub zmiłuj się nade mną, lub zmiłuj się nade mną grzesznikiem, jak kto chce. Ale to zmiłuj się nade mną nie oznacza prośby o litość. To zmiłuj się nade mną oznacza powierzenie się całkowicie Bogu. Zmiłuj się nade mną to znaczy, Panie, uczyń ze mną, co zechcesz. I to jest trudne, dokonać takiego aktu woli, myślę, że w znakomitej większości dla nas. Natomiast to, co się rodzi przez taką praktykę, to jest to, że się uczymy do takiej gotowości. Stąd, jak często się mówi u ojców, że oni zalecali pamięć o śmierci. Pamięć o śmierci zalecali z tego względu, żeby wyzbywać się lęku, żeby być przygotowanym, żeby uczyć się umierać, żeby być pewnym obecności Pana, który jest moim Zbawicielem. To była istota. Więc jeżeli zobaczymy teraz te dwie części wezwania, to zobaczymy, jak ono koresponduje także z oddechem. Na wdechu, którym jest przyjęcie, jest wezwanie imienia, przez to jest stanięcie w obecności. Na wydechu, który jest powierzeniem się, jest to zmiłuj się, w którym oddaje się Jemu samemu. I tak naprawdę chodzi o to, żeby to wezwanie i mój oddech stanowiły jedno. Bo drodzy Państwo, tak jak nie jesteście świadomi swojego oddychania, ale zawsze świadomie możecie do niego wrócić, bez wysiłku. Po prostu siadasz zmęczony po pracy w fotelu. I wystarczy, że przypatrzysz się trochę temu oddechowi. A jeżeli praktykujesz modlitwę Jezusową, to nagle usłyszysz, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Bez żadnego wysiłku. Kładziesz się spać, oddech się uspokaja, wracasz do tego bez wysiłku, bez spinania się, bez jakiejkolwiek aktywności. To, co się rodzi w trakcie takiej praktyki, to jest stworzenie pewnej przestrzeni w sercu, której to imię zaczyna funkcjonować czy powtarzać się samo. Przejście jest od mojej modlitwy do modlitwy Boga we mnie, czyli do tego, żeby zasłuchać się w to wezwanie imienia, które już jest w środku. I tak naprawdę o to chodzi. I to wiązało się z tym, że kiedy praktykuje się w ten sposób, to też nie chodzi o ilość powtórzeń, tylko chodzi o to, żeby zasłuchać się. Więc w samej formie powtarzania nie chodzi o to, żeby mówić tak jak Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Tylko chodzi o to, żeby delikatnie, łagodnie, adoracyjnie pozwolić, żeby to imię powtarzało się we mnie. Po prostu podążać za nim. Panie Jezu Chryste, niech wybrzmi do końca. Zmiłuj się nade mną, niech wybrzmi do końca. Bez pośpiechu. Mniej jest tam napięcia i wysiłku, tym lepiej. To powoduje także, że każde to wytwarza taką przestrzeń, czy taki stan w sercu, o którym tutaj Makary mówi, jako miej je zawsze w sobie. Nieustannie je powtarzaj, miej je w swoich ustach i miej je ciągle w sobie. Wtedy w twoim umyśle zostaje odciśnięta pewna pieczęć, która pozwoli też, tak jak Diadoch wspominał, poprzez stałą praktykę wytworzyć taki, to, co w naszej tradycji benedyktyńskiej nazywa się chodzeniem w obecności Bożej. Benedyktyn to powinien być taki człowiek, który zamieszkał sam ze sobą w obliczu najwyższego świadka. Czyli wie, kim on jest i wie, kim jest Bóg i stara się wszystko robić w jego obecności. Ale to nie jest zarezerwowane tylko mnichom. Oczywiście mnisi mają łatwiej, bo żyją na wsi i mają mniej rozproszeń, ale to nie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla nich. Z drugiej strony też wytwarza się pewna naturalne powtarzanie, które może być przywoływane zawsze. I nie wiem, czy Państwo mieli takie doświadczenie, nawet jak kiedyś nawet czytali jakieś książki o modlitwie, że na przykład ojcowie często używali modlitwy Jezusowej albo tego wezwania do walki z namiętnościami, z myślami, które przychodzą, czy wprost oni mówią do walki z demonami. I bardzo często jest też takie właśnie myślenie mechaniczne, czy nawet bym powiedział magiczne, które jest kompletnie obce tej tradycji. Że samo powtórzenie imienia wiąże się z tym, że człowiek jest już uchroniony od wszystkiego. Ale może być tak, że wzywając tego imienia tylko mechanicznie, popadasz w tą namiętność czy w ten grzech. I wtedy może się wybudzić w tobie wątpliwość, czy Pan Bóg ma siłę. Czy Pan Bóg rzeczywiście jest mocny, żeby mnie ocalić. Natomiast jeżeli chodzi o tą praktykę, żeby to imię przebywało, to wtedy nie chodzi o mechaniczne czy magiczne powtarzanie, tylko chodzi o taki nawyk powracania do obecności Bożej. I wiedzą Państwo jeszcze, o co chodzi? O to chodzi, że obecność Boża jest niezależna od naszych nastrojów, emocji, myśli. Niestety mamy z tym problem. Jak nam się chce, nie boli nas głowa i pięknie świeci słońce, jak nawet dzisiaj, to jesteśmy w stanie i nawet poświęcić godziny na modlitwy. Ale jak już nie daj Boże pada deszcz i boli mnie głowa i miałem ciężki dzień, to dzisiaj tylko 2 minuty. I to też łaskę robię Panu Bogu, że w ogóle się zdecydowałem w takim stanie się modlić, bo najczęściej to sobie mówię, a nie ma sensu, bo i tak będę rozproszony. Natomiast kiedy sobie uświadomię to, że obecność Boża jest niezależna od tego, jaki ja mam nastrój, czy mnie boli głowa, czy mnie nie boli głowa, czy ja wymyśliłem nie wiadomo jak piękne rzeczy w czasie mojej modlitwy wewnętrznej, czy nie wymyśliłem, to nie ma znaczenia. Istotą takiej formy modlitwy jest tylko stanięcie w obecności Bożej, która, jak mówiliśmy, jest w tym imieniu. Wracanie do tego imienia, wracanie do tej obecności jest uciekaniem się także pod obronę Boga samego. Stąd wrócenie do modlitwy w tym sensie jest także wróceniem do pewnego spokoju wewnętrznego. Jeżeli człowiek jest ciągle poruszany różnymi namiętnościami i pożądaniami, pragnieniami, to rodzi się w nim niepokój. Natomiast wystarczy wrócić delikatnie, łagodnie, adoracyjnie i wtedy jest dużo łatwiej zdystansować się od tego. Że nagle się okazuje, że to wcale moje szczęście jest niezależne od tego, co ja posiadam i co muszę zdobyć jeszcze. Drodzy Państwo, ta modlitwa, którą nauczali ojcowie, jest nazywana także poza modlitwą serca, poza modlitwą Jezusową, modlitwą ogołocenia, modlitwą kenotyczną, modlitwą ubogą. I to jest chyba najtrudniejsze w tej modlitwie. Najtrudniejsze w tej modlitwie jest to, że wychodzisz z niej i nie możesz powiedzieć, że cokolwiek tam sobie osiągnąłeś, wymyśliłeś. Że ona jest tak prosta w samej formie, jak Kasjan na przykład opisywał, że trzeba nam się zgodzić na ubóstwo jednego słowa. Zgodzić na ubóstwo jednego słowa. Po to, żeby nie sprowadzać Boga czy obecności Bożej tylko do myślenia, tylko żeby zobaczyć, że Pan Bóg jest obecny w moim sercu dużo na głębszym poziomie niż tylko moje myśli. I ponieważ to jest pierwsza rzecz, że ona jest trudna, bo ona jest ogołacająca, bo tak naprawdę nic tam nie masz, bo tak naprawdę stajesz w obecności Bożej i się powierzasz. Tak naprawdę nic tam nie nazywasz, nie wyobrażasz sobie tak, jak tutaj słyszeliśmy u Makarego. Nie myślisz o znaczeniu tych słów. Nie powtarzasz nawet głośno wezwania. To wszystko jest ogałacające. A z drugiej strony jest jeszcze trudniejsza rzecz, która dla dzisiejszego aktywnego człowieka, który utożsamia swoje bycie w świecie z działaniem, jest nie do przyjęcia. I pewnie większość z was się teraz zbuntuje. W tej modlitwie chodzi o to, żeby powoli, coraz bardziej wycofywać swoje działanie. Im mniej jest tam mnie i mojego działania, tym lepiej. Im więcej jest tam zasłuchania, ja to lubię nazywać taką bierną aktywnością, czyli bardziej to jest taka kwestia takiego delikatnego zasłuchania, takiego adoracyjnego przebywania, niż jakiejkolwiek tam działalności, jakiekolwiek powtarzania, myślenia, spinania się, skupiania czy czegokolwiek innego. Bardzo trudna sprawa, bo człowiek nie chce puścić tego, co jest tak bardzo związane z nim, z działaniem, nie? Myślę, że wszyscy mamy gdzieś tam w głowie zakodowane takie myślenie, że jesteśmy poprzez działanie. To bardzo prosto sprawdzić. Bardzo prosto sprawdzić. Ile jesteście w stanie wytrzymać w całkowitej samotności, w całkowitej ciszy, w pokoju, w którym jest tylko stół i krzesło. Moje doświadczenie jest takie, że na początku to jest minimalna ilość czasu. Człowiek jest przyzwyczajony do tego, że musi coś zrobić. Włącza telewizor, słucha coś, wysyła SMS-a, czyta, robi, no cośkolwiek zrobić, no rób coś człowieku, no nie siedź tak bezczynnie. No bo co się stanie? No bo co się stanie wtedy? No ja się boję, że jeśli nie będę czegoś robił, to zniknę. To jest nieprawda. To jest nieprawda. I to powoduje, że my tak naprawdę nie mamy kontaktu ze sobą samym. Stąd wspomniałem o tym benedyktyńskiej drodze, żeby zamieszkać sam ze sobą w obliczu najwyższego świadka. Żeby nie bać się siebie, żeby umieć ze sobą przebywać. Że tak naprawdę nie potrzeba mi tego. Ja pamiętam, kiedyś młodzież mi tak powiedziała, że była tragedia u nas życiowa, ponieważ na wiosce wstawiano nowe słupy elektryczne i nie było prądu. Wiecie, co się dzieje w ludzkim umyśle, jak nie ma prądu? No to jest porównywalne z klęską żywiołową. Naprawdę to jest porównywalne z klęską żywiołową. My się dzisiaj z tego uśmiechamy, ale możemy to przyjąć na zasadzie komunikatu, nie ma prądu. Ale teraz sobie wyobraźcie, że go nie ma przez kilka godzin. Bateria w laptopie ci już siadła, komórka tak samo. I co? Odkurzacz nawet nie działa, tak bym sobie podkurzała w wolnej chwili. A tak nawet odkurzacz nie działa. To jest porównywalne z tragedią, normalnie z tragedią życiową. A jeszcze dla młodych ludzi, którzy całkowicie są w takim świecie, który jest podpięty, że tak powiem, to jest jakby zabrać im podstawową formę działania czy życia. Nie? Ja osobiście się trochę tym martwię, bo tak trochę nas to zubaża. A jak się patrzy na tą praktykę ojców, to oni rzeczywiście nie bali się tego, żeby ktoś im cokolwiek zabrał. Nie mieli książek, nie mieli nawet do czego się odwołać, nie mieli nawet tych mądrych traktatów teologicznych, które mogliby poczytać. Ale mieli coś, co było dużo głębsze niż tylko myślenie, odczuwanie i takie wrażenia. Mieli coś, co jest dużo głębsze. Mieli poczucie komunii z Bogiem, który jest bardzo blisko ciebie, który jest bliżej ciebie, niż możesz sobie wyobrazić. Ale często jest właśnie tak, jak w przypadku uczniów z nami, tak jak w przypadku uczniów w drodze do wsi zwanej Emaus. Myślimy o tym, co to było w tej Jerozolimie, albo zastanawiamy się nad tym, co będzie. I tak całe życie. Albo o tym, co było, albo o tym, co będzie. Ale efekt jest taki sam. Jezus przyłącza się do nas, idzie z nami, jest blisko, ale Go nie poznajemy. Pozwólcie, że na koniec jeszcze przeczytam dwa cytaty może trzy nawet, z ojców jako takie dopełnienie tego. I jeszcze chwilę powiem o tym, jak to siąść w tym bez ruchu. I to by było w zasadzie tyle. Hezychiusz z Synaju. Jeżeli zawsze z uwagą obserwujesz swoje serce, pamiętasz o śmierci, odpierasz pokusy, jeżeli jesteś pełen pokornych myśli i wzywasz Chrystusa, a nadto, gdy uzbrojony tym orężem, każdego dnia bacznie chodzisz drogą umysłu, wprawdzie wąską, ale miłą i radosną, wówczas dojdziesz do kontemplacji świętych tajemnic. Ich głębię oświeci ci Chrystus, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i umiejętności, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. W Jezusie pojmiesz, że twą duszę przeniknął Duch Święty, który oświeca umysł człowieka, aby mógł patrzeć na niego z odsłoniętą twarzą. Kto nieprzerwanie zajmuje się w swym wnętrzu, ten jest czysty. Ponadto może kontemplować, może być teologiem i może się modlić. Święty Jan Klimak, z twym oddechem złącz czujność i imię Jezusa oraz szczere rozważanie o śmierci i pokorę. Jedno i drugie, jak wiadomo, jest bardzo pożyteczne. To są te wszystkie wskazania, których mnóstwo znajdą Państwo w Filokalii, która została przetłumaczona w Wyborze na język polski księdza Naumowicza. Tam mnóstwo jest tych wskazań. Natomiast jeśli się czyta ją tak pobieżnie, to ona jest trochę nudna, bo oni wciąż mówią o tym samym. Ale jeśli się już ma taką pewną bazę i szuka pewnego rozjaśnienia dla swoich własnych doświadczeń, naprawdę w tej świętej księdze znajdzie się dużo mądrych pouczeń tego, w jaki sposób to praktykować. Z mojego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że czasami jest tak, że wiele z tych rzeczy się nie rozumie, jeżeli nie idą w parze z pewną praktyką. Pamiętam, że kiedyś miałem taką konferencję w Lubiniu, w której mówiłem o różnych rodzajach myśli, które mamy w głowie i w zasadzie cały czas bazowałem na tekstach Ewagriusza z Pontu. I po tej konferencji jedna z osób do mnie podchodzi i mówi: proszę ojca, trzy razy czytałam tego Ewagriusza i ani razu nie przeczytałam tego, co ojciec tu cytował. A to było w tej samej książce. To było dokładnie w tej samej książce. Czasami jest po prostu tak, że wiele rzeczy do nas nie dociera, ponieważ nie jest związane z pewną praktyką, na przykład choćby o tym smeraniu w nos i drapaniu w gardło. No, kto nie ma doświadczenia zatrzymania w bezruchu, ten tego nie rozumie. To się śmieje do tego i mówi, co on pisze. Co on pisze. Natomiast to tak naprawdę chodzi o to, żeby, tak jak wszyscy ojcowie, ja też przyjeżdżam tutaj nie tyle, żeby przekazać wam jakąś wiedzę, tylko tyle, żeby zachęcić was do tego, mi się wydaje, co jest bardzo istotne w życiu chrześcijańskim, żeby zasmakować tego samemu. Święty Jan Klimak, kiedy odszedł z pustelni, został wybrany na przełożonego w klasztorze i jeden z tych mnichów tam prosił, żeby napisał książkę, w taki poradnik dla tych ojców. To on napisał tą książkę tylko z tego względu. Nie po to, żeby ich pouczyć, tylko po to, żeby zachęcić ich do tego, żeby sami tego doświadczyli. Ja myślę, że głównym naszym problemem jest to, że wiara staje się przeintelektualizowana. Że my za bardzo myślimy o Bogu, zamiast dążyć do tego doświadczenia czy przebywania z Nim. Ta forma oczywiście nie jest jedyną formą modlitwy, która do tego prowadzi. Jest jedną z wielu form. Taką formą, którą akurat się tutaj z Państwem dzielę. Ważne jest, żeby dzisiaj pamiętać o takiej jednej rzeczy, że imię to nie jest jakiekolwiek imię. To jest imię, które Bóg sobie sam wybrał, aby objawić siebie samego. I to imię oznacza Jego obecność. Druga, ta praktyka ma prowadzić nie tylko do powtarzania, mechanicznego powtarzania imienia, ale ma prowadzić do przebywania w imieniu. Do tego stanu duszy, stanu serca, w którym oddech, słowo, świadomość są jednym. Niezależnie od tego, co się robi, gdzie się jest. Niezależnie od tego, co się myśli. Obecność Boża nie jest zamknięta tylko w kościele. W galerii też jest. i nie tylko. Więc to jest ważne, żeby to zrozumieć, bo inaczej robimy takie sektory dla Pana Boga. Tu możesz działać, tu się objawiaj, tu się będę z Tobą spotykał, a potem idę do galerii, tam Cię już nie ma, tam jest moje życie. I to jest trochę takie, wiecie, takie ustawienie życia chrześcijańskiego, czy nawet religijnego, trochę na zasadzie takiego oddać Panu Bogu, co się Mu należy, a potem już sobie będę żył po swojemu. Oddaję Mu, co Mu się należy, spełniam obowiązek, a potem już sobie żyję tak, jak chcę, potem znowu spłacę swój obowiązek i tak jestem fair, w porządku, sumienie ma czyste, prawie nieużywane, także to jest to. Jeśli chodzi o samą postawę, teraz tylko tak, że tak powiem technicznie, w sensie podpowiedzi, bo myślę, że każdy z Państwa to jakoś tam sam odkreśli, to nie jest istotne, czy siedzimy na podłodze, czy nie na podłodze. Chodzi o to, żeby ta postawa była na tyle stabilna, żebym mógł wytrwać w bezruchu. Jeżeli siedzę w taki sposób, muszę teraz skorzystać z tego drugiego mikrofonu, żeby to jakoś pokazać. Jeżeli najczęściej siedzę w taki sposób, to długo tak w bezruchu nie wytrzymam. Nie, bo najczęściej będę musiał jakoś tak sobie coś poradzić z tym. Natomiast jeżeli chcę siąść na krześle, to mogę siąść w taki sposób, żeby mógł siąść na nasadzie kręgosłupa, czyli na przykład tak, żeby nie być na całym siedzisku, tylko przynajmniej do połowy, wypchnąć pośladki do tyłu, wrócić tak mniej więcej trochę nachylonym do przodu. Jeżeli spróbuję nie ściągać tej głowy na dół, która najczęściej związana jest z drzemką, to też mi pomoże być takim przytomnym odnośnie tego, co się dzieje. I wtedy po prostu w taki sposób delikatny, bez żadnego napięcia, spróbuję łagodnie, delikatnie, adoracyjnie, z każdym oddechem, nie spiesząc się, połączyć to wezwanie. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Nic więcej. Jeśli mój umysł odchodzi, bo myślę o niebieskich mygdałach, albo planuję, co będzie jutro, albo myślę o tym, co było wczoraj, to tylko się uśmiecham do tego, jakby nigdy nic wracam do początku. Bez oceniania, bez mówienia, ojej, miałem teraz medytować, a nic mi z tego nie wyszło. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wracać. Praktykuje to, co Grzegorz Synaju mówi, odzwyczajać umysł od błądzenia, a przyzwyczajać go do jednego. Odzwyczajać umysł od błądzenia to jest, znaczy praktykę. To nie jest kwestia 5 minut albo 10. To jest odzwyczajanie, pewien ciąg. I chcę też powiedzieć o tym, że to jest taka praktyka, która towarzyszy nam przez całe życie. Jeśli ktoś z Państwa myśli, że to jest coś nie wiadomo co i to teraz uzdrowi moje życie i w ogóle mi pomoże teraz i złapę Pana Boga za nogi i ściągnę Go tutaj do mnie do życia, to nie jest, to nie działa w taki sposób. To często braciom w nowicjacie powtarzam, słuchajcie bracia, mnisi to są maratończycy. My na krótkie dystanse to kiepsko wypadamy. My tylko maraton możemy przebiec. Czyli długi dystans, czyli muszę się zdecydować na to, że tak naprawdę nie chodzi o żadną moją kondycję czy nie kondycję, tu chodzi o Boga samego. Jeżeli mam jakikolwiek inny cel niż Jego samego, to będę rozczarowany. Bo to nie jest to, o co chodzi. Jeśli mam jakikolwiek inny cel, to wyjdę niezadowolony, to wyjdę obrażony, to wyjdę z wszystkimi innymi uczuciami. Forma modlitwy jest o tyle dobra, o ile mnie prowadzi do obecności. Jeżeli nie prowadzi do obecności, to trzeba albo ją zweryfikować, albo zmienić. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Inaczej to jest cymbał brzmiący, który nic nie wnosi. To by było tyle. Teraz zapraszam Państwa na przerwę. Jeśli ktoś ma pytania, proszę to wyrazić na piśmie. Po przerwie spróbujemy wrócić do zagadnień.
Bardzo dziękuję. Rzeczywiście jest przerwa. Z tyłu można się napić lub najeść. No najeść to może za dużo powiedziane. Paweł będzie rozdawał kartki i bardzo proszę, żeby czas przerwy i pewno trochę po przerwie wykorzystać na napisanie pytań, gdyby ktoś chciał napisać.
Ale jeśli nie będzie pytań, to też jestem zadowolony, także proszę się nie
za 10 minut spotykamy się znowu.